Naszym gościem jest minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie ministrze, co dalej z programem 500+, pojawiają się w różnorakich mediach informacje o tym, że jest jakiś konflikt w rządzie na temat tego programu, dlatego wszystko trwa, jak mówią inni, tak długo.
Nie, no nie trwa długo, to znaczy normalnie, tak jak to procedury przewidują, a wręcz nawet, jeśli chodzi o same procedury rządowe, to dość szybko. A konflikty to próbują podsysać media. Chyba, nie wiem, z zazdrości, że taki program Prawo i Sprawiedliwość robi, czy z niechęci, trudno mi powiedzieć, ale Ministerstwo Finansów no dało uwagi swoje, tak jak to zwykle, no do każdego projektu jest dużo uwag. Na tym polega praca rządowa, że ministerstwa różne uwagi zgłaszają do projektu, który jest procedowany i te uwagi są rozstrzygane na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. I wczoraj między innymi uwagi Ministerstwa Finansów zostały rozstrzygnięte. Większość odrzucona, niektóre przyjęte w części, między innymi na przykład zostało określony udział finansowy samorządów w tym projekcie, czyli ile pieniędzy damy dla samorządów na realizację tego projektu, że 2% w roku 2016, a później już w następnych latach, ponieważ to będzie kontynuacja, 1,5% kwoty. To była między innymi też taka uwaga. I ten projekt ustawy stanie w poniedziałek na posiedzeniu Rady Ministrów. Rada Ministrów, mam nadzieję, go przyjmie, bo już jest praktycznie bez uwag. I wtedy kierujemy do Sejmu. A więc żadnych opóźnień nie mam. Myśmy taki kalendarz postępowania prezentowali jeszcze daleko przed świętami i w tej chwili trzymamy się dokładnie tego harmonogramu.
Czyli jest to program, projekt rządowy. Ten projekt przeszedł uzgodnienia w poszczególnych ministerstwach, przeszedł uzgodnienia w poszczególnych województwach. Teraz już jest dopięty na ostatni guzik, staje na Radzie Ministrów w poniedziałek.
Tak.
Rada Ministrów zatwierdza i idzie do Sejmu.
Tak, tak. Taka jest kolejność i Sejm. No sądzę, że jest to procedura w Sejmie trwa około 4 do 5 tygodni, bo to jest tak, posiedzenie Sejmu, później uchwalenie i Senat, jeśli w Senacie są poprawki, to wraca do Sejmu, jeśli nie ma poprawek, to od Senatu idzie na podpis prezydenta. Więc na pewno w marcu będzie ten projekt już do końca sfinalizowany.
A czy w Sejmie...
Będzie to już ustawa, a nie projekt.
A czy w Sejmie nie da się tego przeprowadzić jak burza, jak na przykład Trybunał Konstytucyjny, jak ustawę medialną?
No to da się przeprowadzić, ale to tu są bardzo duże skutki finansowe, więc Trybunał Konstytucyjny nie rodzi żadnych skutków finansowych, więc jest bardzo prostą ustawą. Tutaj to jednak trzeba wszystko bardzo uważnie przeliczać. To jest między innymi też wydanie projektów rozporządzeń, w których będą określone wzory druków, na jakich rodzice będą występować z wnioskami do gmin. Musi być też zabezpieczenie gmin. Także tu oczywiście ze względu na te skutki finansowe i organizacyjne, no tego się w ciągu 3 dni zrobić nie da, ale w ciągu 2 tygodni tak.
Panie ministrze, to powiedzmy te najważniejsze punkty tego programu. To jest 500 zł na każde drugie i kolejne
tak.
dziecko i
tak.
jest to niezależnie od dochodu. Natomiast pierwsze dziecko to jest już uzależnione od dochodu.
Więc jest to 500 zł miesięcznie na każde drugie i następne dziecko we wszystkich rodzinach, podkreślam, we wszystkich, bez względu na dochód. Natomiast jeśli w rodzinach uboższych, czyli tam, gdzie dochód na osobę jest poniżej 800 zł, a w rodzinach, w których jest dziecko niepełnosprawne, to ten dochód na osobę jest poniżej 1200 zł, to w tych rodzinach również 500 zł jest naliczane na pierwsze dziecko. A więc to jest no, podstawa tego programu. Oczywiście te 500 zł jest kwotą całkowicie netto. Netto nie podlega wpisywaniu do PIT-u, nie jest opodatkowane, nie jest zaliczane do pomocy społecznej. Jest to absolutnie ekstra dodatek, nie wpływający na nic innego.
Czyli żadne progi, które gdzieś tam ktoś ma z różnorakich zasiłków, pomocy, te 500 zł na to absolutnie nie wpłynie?
Nie, nie wpłynie. Te progi tamte zostaną zachowane. To jest całkowicie zupełnie nowy dodatek, nie wpływający na nic innego, na dochodowość, nie zaliczany do podatku i tak dalej.
Środki to około 17 miliardów złotych na ten rok, jak rozumiem, są zabezpieczone w budżecie i tą formą ma być wsparte według wyliczeń do 18 roku życia 3 700 000 dzieci w Polsce.
No tak szacujemy, ponieważ no dokładnych wyników nie da się idealnie określić, dlatego że trochę inaczej wygląda to w sferze meldunkowej, trochę inaczej wygląda to w sferze spisu powszechnego, więc okaże się, ponieważ jest to na wniosek, więc okaże się, ile tak naprawdę złoży osób wnioski, więc w tej chwili to takich co do osoby nie da się tego obliczyć, ale te 17 miliardów złotych powinno wystarczyć spokojnie na tegoroczne wypłaty.
Ten program 500 plus ma ruszyć 1 kwietnia, to znaczy, jak rozumiem, od 1 kwietnia rodziny mogą ubiegać się o przyznanie tych 500 zł i każda z rodzin, która chce się ubiegać, musi złożyć wniosek.
Tak, to jest program, który będzie realizowany na wniosek rodziny. Jest taki zamiar i myślę, że dotrzymamy terminu, nie widzę zagrożeń. Ruszy od 1 kwietnia. Oczywiście damy czas samorządom na to, żeby miały trochę kilka tygodni na rozpatrzenie wniosków, decyzji, bo niektóre samorządy zgłaszały, że no może to być lawina osób czy wniosków, ale jeśli nawet samorząd rozpatrzy taki wniosek nie w kwietniu, a w maju, to i tak płatność będzie od 1 kwietnia, więc dla osób nie ma to znaczenia. Sprawność samorządu będzie tylko miała wpływ na terminowość wypłaty, natomiast nie na wysokość wypłaty, czyli tej od 1 kwietnia.
No to pewnie te rodziny będą mobilizowały samorządy do takiej sprawności.
Bo mam taką nadzieję, bo samorządy trochę narzekają, ale mieszkańcy zmobilizują samorządy do aktywnej pracy w tym zakresie.
Czyli na przykład, gdyby taki samorząd rozpatrzył wniosek, a to nie jest kwestia, jak rozumiem, uznaniowa, tylko po prostu no, pewnego przyjęcia faktu, że jest to dziecko w rodzinie.
Tak.
I tyle, tu nie ma decyzji urzędnika, dam albo nie dam.
Nie, tu żadnej decyzji dobrowolnej nie ma, to znaczy, jeśli chodzi o te rodziny, w których kryterium dochodowe jest wyższe, czyli te rodziny, które będą korzystać z tego powszechnego systemu, czyli na drugie i trzecie dziecko, to właściwie wniosek i decyzja jest niezwykle prosta, bo tylko właściwie stwierdzenie, że jest. Więc w kwestiach meldunkowych samorządy dysponują taką wiedzą, czy kto przebywa, więc decyzja jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o pierwsze dziecko, no to tutaj trzeba dostarczyć dokumenty świadczące o dochodowości. Ale te rodziny również występują zwykle do samorządów, do gmin z ubieganiem się o zasiłek rodzinny. Więc w tym momencie tą dochodowość i tak dokumentują, więc też można z tej samej dokumentacji skorzystać.
Panie ministrze, a co w przypadku rodzin, gdzie są różnorakie problemy, gdzie jest alkoholizm, gdzie mogą być różne trudności i istnieje niebezpieczeństwo, że ten bonus państwa, inwestycja w dziecko w takiej rodzinie może nie być inwestycją w dziecko, a inwestycją na przykład w kolejną flaszkę alkoholu. Co wtedy? Jak państwo przewidują ewentualne zagrożenie?
No tak, takie zagrożenie oczywiście też przewidujemy. Zresztą ja sam, będąc 14-15 lat wójtem gminy, spotykałem się z takimi przypadkami, że pomagaliśmy z funduszy opieki społecznej rodzinom nie zawsze w formie gotówkowej, tylko czasami zdarzało się, że musieliśmy pomagać w formie rzeczowej. I taki artykuł zezwalający na zatrzymanie gotówkowej formy wypłaty, a zrealizowanie jej w formie rzeczowej jest. Ale to będzie decyzja gminy, która ma doskonałe rozeznanie, że jeśli rodzina jest rzeczywiście pod tym względem zagrożona, to pracownicy opieki społecznej będą wtedy taką rodziną i zresztą tak się opiekują szczególnie, ale będą wtedy mogli wydać te pieniądze na rzecz rodziny w formie rzeczowej, żeby rzeczywiście nie zostało to zamienione na alkohol. Takich przypadków na pewno będzie niewiele, ale przewidujemy takie również sytuacje.
Panie ministrze, a jak pan odpowie tym wszystkim, którzy mówią, że dają państwo 500 zł jako inwestycję na dziecko, ale te 500 zł w zasadzie za chwilę rozejdzie się w formie różnego rodzaju podwyżek, które nastąpią na skutek prowadzenia przez państwa polityki finansowej i gospodarczej?
No nie sądzę, żeby tak było, dlatego że choćby nawet podatki sektorowe, pewnie to krytycy mają na myśli, no to podatek bankowy spodziewamy się około 5 miliardów i to pokryją banki, czyli raczej nie konsumenci. Podatek od sklepów 2 miliardy. No i tutaj jest jak gdyby krytyka, że mogą to pokryć konsumenci, a tak naprawdę my chcemy sięgnąć po te pieniądze, które są wyprowadzane z kraju przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Więc on po prostu te sklepy wyprowadzą mniej pieniędzy, a ceny nie podniosą za mocno, no bo te sklepy małe jako konkurencja na to nie pozwolą. Więc nawet jeśli wszystkie podatki, które my planujemy, te nowe, te sektorowe, byłyby poniesione przez ludzi, to i tak kwota jest trzykrotnie mniejsza niż kwota wypłacona, więc na pewno jest to zdecydowanie korzystne dla społeczności, a to jest inwestycja, my tak traktujemy, bo ten program 500 plus te wsparcie rodziny to ma jak gdyby kilka celów zrealizować. Raz, że pomoc tym rodzinom najbiedniejszym, które wychowują dzieci. Również niezwykle ważnym celem jest naprawa demograficznej katastrofy, bo w tej chwili no, my jesteśmy praktycznie na ostatnim końcu na świecie, jeśli chodzi o wskaźniki demograficzne. My z tej, jak tego nie, byśmy nie zrobili i ten wskaźnik by się zachował, to za 3-4 pokolenia Polska zaginie całkowicie, więc to jest i tak za późno robione. No ale lepiej późno niż wcale, ale to jest ostatnia chwila, żeby próbować ratować demografię. Więc to jest też niezwykle ważny cel i to jest cel, który zrealizują nie tylko rodziny ubogie, ale również wszystkie. Stąd program przeznaczony jest dla wszystkich.
To jest z pewnością tak, że te 500 zł z powrotem wróci na rynek i ten rynek będzie nakręcać, bo raczej rodziny z dziećmi nie podejmą tutaj żadnych oszczędności gdzieś na konta bankowe tego 500 zł. Pewnie odkładać nie będą, tylko to pójdzie na inwestycje w dzieci i na bieżące potrzeby.
Tak, to oczywiście też liczymy na to, że to nakręca gospodarkę. Z tego wraca znaczna część pieniędzy w postaci podatku, no choćby podatek VAT to jest 23%. To są miejsca pracy, bo każdy zakupiony towar dzięki temu 500 zł, no to generuje miejsca pracy, podatki, składki do ZUS-u, więc znaczna część pieniędzy wraca, także też to trzeba brać pod uwagę.
No powiedzmy jeszcze o tym podatku bankowym, ponieważ słyszymy już o tym, że banki podnoszą różnego rodzaju opłaty za usługi, za prowadzenie konta, planowana podwyżka cen niektórych usług w banku PKO BP, który jest kontrolowany przez Skarb Państwa. Od 1 maja ma wejść w życie nowy cennik. Oczywiście tutaj bank mówi, że jest to promowanie nowych, bardziej korzystnych kosztowo produktów, bankowości i tak dalej, ale generalnie banki będą pewnie tłumaczyć się nowym rokiem, nowym cennikiem, nowymi ofertami i tak dalej, bo banki potrafią się tłumaczyć.
No tak, banki zawsze z nowym rokiem przedstawiają nową tabelę taryfy, marsz i prowizji. Jeśli chodzi o bank PKO BP, faktycznie przedstawił tą nową tabelę, w którym jedne produkty tanieją, inne drożeją. Oczywiście tanieją te w formie elektronicznej, bo one są tańsze do obsługi. To jest taka forma zachęty, żeby klienci przechodzili na taką formę elektroniczną obsługi bankowej. Drożeją te produkty, które są obsługiwane ręcznie, papierowo, ale weźmy pod uwagę to, że banki miały za poprzedni rok, za 14 roku, za 15 to jeszcze takich danych nie mamy, 16 miliardów zysków, więc nie da się przerzucić tego na klientów, bo banki muszą udzielać kredytów i ta konkurencja na pewno wyzwoli też impuls taki, że nie można będzie tych cen podwyższać. Najwyżej nie będą miały zysku 16 miliardów, tylko może 12, może 13, ale te zyski są głównie wyprowadzane za granicę, więc my uważamy, że ten podatek bankowy, choć w części, ukróci wyprowadzanie pieniędzy za granicę.
A czy pan wierzy w to, panie ministrze, że banki będą chciały podzielić się ze społeczeństwem tym zyskiem, które mają teraz? Bo mam wrażenie, że bank zawsze i tak na swoje wyjdzie.
Znaczy na swoje wyjdzie, natomiast to oczywiście to nie jest problem, czy będą chciały, może nawet nie, tylko będą musiały. Bo jeśli na przykład nie mogą podnieść marż kredytowych dużych, bo inny bank, choćby nawet mniejszy, spółdzielczy, który nie podlega praktycznie temu podatkowi, da marżę niższą i klienci się przeniosą do tego mniejszego, więc te duże też nie mogą windować cen do góry, bo po prostu stracą klientów. Więc to, że kwota aktywów 4 miliardy złotych dla małych banków jest wolna od podatku, powoduje to, że jest ten margines, gdzie będzie taka forma konkurencji, klienci mogą się przenosić właśnie do tych mniejszych.
A jak państwo będą klientów, obywateli, bo to obywatele są klientami tych banków, informowali o tym, że taka możliwość jest, jeżeli te największe banki się jakoś tam skrzykną, zmówią, jeżeli poselscy banksterzy będą w różnych mediach bili na alarm, że oto właśnie Prawo i Sprawiedliwość daje 500 zł, ale z drugiej strony podwyżki opłat bankowych, podwyżki w hipermarketach. To znaczy, że już tych pieniędzy tak naprawdę nie macie, a nawet musicie dopłacać więcej niż wam dają. Ja już słyszę taką retorykę.
No to na pewno tak będzie, bo oczywiście każdy chce maksymalizować zyski. Te wielkie sieci sklepów wielkopowierzchniowych czy duże banki na pewno będą próbowały to robić, no ale my będziemy też zachęcali te mniejsze banki do promocji swoich produktów i do pokazywania, że właśnie my nie podnosimy marż, chodźcie do nas. My nic nie podnosimy, żadnej marży. Kredyt, jaki mieliśmy, taki mamy. Jakie usługi kosztują, tak kosztują. I może to być szansa na przejęcie znacznej części klientów przez te banki mniejsze. Podkreślam, w tych mniejszych bankach praktycznie nie ma podatku, bo on dopiero zaczyna się od kwoty 4 miliardy złotych.
A czy państwo będziecie banki dyscyplinować? Bo wiemy, że już przedstawiciele banków zostali poproszeni na komisję, no po to, żeby wyjaśnili zmianę różnego rodzaju stawek.
No to znaczy poproszenie na komisję jest oczywiście takim naciskiem moralnym, to nie jest narzędzie. Natomiast jeśli będą przypadki na przykład zmowy cenowej, to wtedy może wkroczyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ma takie narzędzia. Jeśli stwierdzi taką zmowę, to może nawet nałożyć karę, więc to narzędzie też, jeśli zajdzie potrzeba, będziemy wykorzystywać.
Panie ministrze, czytam w danych, że tylko w 2013 roku legalny wypływ kapitału z Polski wyniósł 82 miliardy złotych w ciągu 10...
Nawet chyba 90 parę.
Czyli więcej. W ciągu 10 lat obecności w Unii procentowo drenaż kapitału z Polski wzrósł z 1,7% ówczesnego PKB do 5% dzisiejszego PKB, który jest dwa razy większy. I tutaj także dane, że 83% właścicieli to podmioty zagraniczne. Z zarejestrowanych w Polsce blisko 26 tysięcy firm zagranicznych ponad połowa nie wykazuje w ogóle zysków i nie płaci podatku dochodowego. To jak to jest? To są instytucje dobroczynne, że oni zysków nie wykazują, nie płacą podatku dochodowego, po prostu przyjechali w Polsce robić interesy, no ale im się nie opłaca, no ale jednak zostali?
No nie, to oczywiście jest to znany mechanizm transferowania pieniędzy za granicę. Jeśli dana firma z kapitałem zagranicznym w Polsce wykazuje dochód, czyli obserwuje, że ma dochód na koniec roku, no to wystawia fakturę spółki matki z zagranicy, która pozwala na przeniesienie środków finansowych za granicę i tym sposobem ta firma zagraniczna w Polsce nie wykazuje dochodu i nie płaci podatku. Podatek właśnie ten CIT dochodowy, no ma to ułomność. Jeśli my na przykład proponujemy teraz ten podatek obrotowy, to podatek obrotowy nie da się go ominąć w ten sposób. A polskie firmy nie mają takiej możliwości, no bo nie mają firmy zagranicznej, gdzie mogą wyprowadzić ten zysk. Stąd no niestety przez ostatnie wiele, wiele lat mamy głównie kapitał zagraniczny, który przez to, że u nas zarabia, ale zysk jest wyprowadzany za granicę i to jest niestety bardzo powszechne zjawisko. Nasz rząd będzie chciał tę tendencję powoli odwracać. Nie da się tego zrobić natychmiast, bo to są niestety wieloletnie programy, tak były robione, ale my chcemy, aby to polski kapitał jak najwięcej uczestniczył w życiu gospodarczym i nie był wyprowadzany za granicę jako forma zysku.
No to powiedzmy jeszcze o tych ubogich sieciach. To są dane z serwisu money.pl. Według tego źródła największe roczne obroty w Polsce osiąga portugalska Biedronka. To jest 35 miliardów 800 milionów złotych. Jej obroty są dwa razy większe niż wydatki polskiego państwa na przedszkola, szkoły i uniwersytety razem wzięte. Kolejne miejsce zajmują niemiecki Schwarz, to jest Lidl i Kaufland, 19,7 miliarda złotych, portugalski Eurocash 16,9 miliarda złotych, brytyjskie Tesco 11 miliardów złotych, francuski Carrefour 8,8 miliarda złotych. No, nie ma tutaj polskich sieci wśród tych kilku pierwszych potentatów na rynku sklepów, a według niemieckiej firmy analitycznej Roland Berger w latach 2007-2014 z polskiego rynku zniknęło ponad 25 tysięcy małych sklepów.
No niestety to taka jest prawidłowość. Te sklepy były tu wprowadzane do Polski, mało tego, niektóre z nich nawet przez poprzednie lata zyskiwały dotacje z Unii Europejskiej. To ponad miliard euro dotacji na i to jest nierówna konkurencja. Stąd polskie sklepy małe niestety tej konkurencji nie wytrzymywały. I bardzo wyraźnie widać, że w przedziale powyżej 3 miliardów euro obrotu rocznego nie ma żadnej polskiej sieci. Te wszystkie są zagraniczne. Oczywiście liderem tutaj jest Biedronka. I teraz wyobraźmy sobie, że te ogromne miliardy, prawie 200 miliardów obrotów, jak się wszystko zsumuje, okazuje się, że z tych sklepów mamy 400 milionów, około 400 milionów podatku dochodowego. Czyli tak naprawdę niewielki ułamek procenta tego, co powinno być, co się wydaje, że powinno być. Więc jeśli na przykład taka Biedronka płaci niecałe 300 milionów, a teraz z podatku obrotowego zapłaci już co najmniej około 600 milionów, więc już będzie to widać, że my mamy więcej niż z podatku CIT. Oczywiście to jest te pieniądze, które uda nam się zatrzymać przed transferem za granicę.
Zobaczymy, jak te wielkie firmy zagraniczne, zagraniczne banki, no bo to też jest rynek zdominowany przez podmioty zagraniczne, zechcą podzielić się z polskim społeczeństwem tymi zyskami, które za granicę transferują. Miejmy nadzieję, że Polska nie będzie taką kolonią ani handlową, ani bankową do drenowania kieszeni polskich obywateli i że rząd będzie temu przeciwdziałał.
No w tej kolonii do tej pory jest niestety taka, że tutaj się wypracowuje zyski, które są wyprowadzane i wywożone za granicę, ale no, będziemy się starali i to są te pierwsze próby, aby taką kolonią nie była i aby znaczną część środków tych zysków wypracowanych tutaj pozostawić w kraju.
Bardzo dziękuję, pan minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.